Wiadomość w Radiu Maryja. Zapraszam. Bezpieczeństwo energetyczne jest dla nas prawie tak samo ważne jak militarne, dlatego wprowadzamy projekt ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu mówił o tym na konferencji po posiedzeniu Rady Ministrów. Rząd przyjął na nim m.in. projekt ustawy wzmacniającej bezpieczeństwo energetyczne. Ma ona stworzyć podstawy prawne pozwalające na sprawne przygotowanie i realizację strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Mowa m.in. o budowie rurociągów ropy naftowej Gdańsk-Płock i produktów naftowych Boronów-Trzebinia. Według projektu podmiotem odpowiedzialnym za realizację tych inwestycji będzie spółka PERN S.A. Premier wskazał, że rząd będzie tworzył możliwości prawne, które pozwolą realizować politykę możliwie zróżnicowaną ze względu na źródła dostaw energii.
Ta ustawa pozwoli nie tylko na znaczne uproszczenie procesu legislacyjnego, procesu inwestycyjnego, ale także zapewni właściwy poziom odszkodowań dla osób, których grunty będą przejęte na poczet Skarbu Państwa w związku z realizacją tej inwestycji PERN. Ta ustawa to kolejny filar naszego bezpieczeństwa energetycznego i umożliwienie nowych inwestycji w rurociągi, zwiększenie też możliwości przesyłu. My tego potrzebujemy. Cały czas zużywamy coraz więcej ropy naftowej, benzyny i w całym procesie rafinacyjnym nasze rafinerie pracują na coraz większych obrotach. Potrzebujemy w związku z tym nowych możliwości transportu ropy naftowej.
Przyjęty przez rząd projekt zakłada wprowadzenie do systemu prawnego decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w sektorze naftowym. Będzie je wydawał wojewoda. Decyzja będzie instrumentem całościowo regulującym kwestie lokalizacji inwestycji i jej poszczególnych elementów. Ma to prowadzić do minimalizacji liczby postępowań i czasu potrzebnego na wydanie dokumentów niezbędnych do przygotowania i realizacji inwestycji. Komisja śledcza do spraw VAT przesłuchała dwóch świadków. Jako pierwszy na pytania śledczych odpowiadał wicepremier Jarosław Gowin.
Wicepremier w latach 2011-2013 pełnił stanowisko ministra sprawiedliwości. O przesłuchanie go przed komisją wnioskowała opozycja. Świadek już na początku zaznaczył, że nie docierały do niego żadne sygnały dotyczące narastającego problemu luki VAT. Do resortu sprawiedliwości nie zgłaszano także potrzeby wprowadzenia specjalnych rozwiązań prawnych. Jednocześnie Jarosław Gowin powiedział, że nie przypomina sobie, aby temat VAT był poruszany w czasie posiedzeń Rady Ministrów. Członek komisji śledczej poseł Małgorzata Janowska zaznacza, że nie należy dziwić się ograniczonej wiedzy świadka.
W czasach, w których minister był ministrem sprawiedliwości, było rozdzielenie Ministerstwa Sprawiedliwości z prokuratorą generalną, więc on wpływu jakby na służby kompletnie nie miał, ale mógł oczywiście jakieś uchwały podejmować, gdy oczywiście otrzymywał jakiekolwiek sygnały, więc on takie możliwości takich nie miał, jakbyśmy po prostu chcieli. I w tym momencie musimy się opierać na jego wiedzy i informacjach, czy dostawał jakiekolwiek sygnały o tym, czy faktycznie cokolwiek się działo i czy faktycznie ten temat był traktowany poważnie.
Jako drugi przed komisją stanął zastępca dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług resortu finansów Jacek Kauty. Pracujący w resorcie finansów od 2005 roku był pytany o szczegóły rozwiązań prawnych wdrażanych w celu ochrony ekonomicznego interesu państwa. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Komisja weryfikacyjna do spraw stołecznej reprywatyzacji stwierdziła, że decyzja o zwrocie nieruchomości przy ulicy Koszykowej 49A została wydana z naruszeniem prawa. Decyzja zwrotowa nie została uchylona, ponieważ doszło do nieodwracalnych skutków prawnych, powiedział szef komisji Patryk Jaki. Członkowie komisji zebrali się na niejawnym posiedzeniu. Wiceminister Sprawiedliwości powiedział, że prezydent Warszawy nie ustaliła, czy pierwotne właścicielki były w posiadaniu wskazanego gruntu. Ponadto wydanie decyzji reprywatyzacyjnej doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym.
W ocenie komisji wydane przez prezydenta miasta stołecznego Warszawy decyzji w dniu 4 stycznia 2007 roku doprowadziło do skutków rażąco sprzecznych z interesem społecznym, ponieważ przyczyniło się do zastosowania wobec obu osób będących lokatorami w rozumieniu artykułu 2 ustęp 1 punkt 1 ustawy o ochronie praw lokatorów przemocy innego rodzaju. Na gruncie niniejszej sprawy tą przemocą innego rodzaju było również stosowanie presji finansowej wobec lokatorów budynku położonego w Warszawie przy ulicy Koszykowej 49A oraz utrudnianie tym lokatorom spokojnego korzystania z lokali mieszkalnych, co stało w rażącej sprzeczności z zasadą ochrony interesu społecznego.
Komisja weryfikacyjna zdecydowała też o przyznaniu ponad 286 tysięcy złotych lokatorom kamienicy przy ulicy Poznańskiej 14. Łącznie w sprawach odszkodowań i zadośćuczynień dla tych lokatorów komisja wydała 14 decyzji. Komisja uchyliła decyzję reprywatyzacyjną w sprawie nieruchomości przy Poznańskiej 14 jako wydaną z rażącym naruszeniem prawa i odmówiła ustanowienia prawa użytkowania wieczystego we wrześniu 2017 roku. W grudniu ubiegłego roku sąd administracyjny uznał, że m.in. w sprawie tej nieruchomości strony mają możliwość skargi do sądu na decyzję komisji. Na stronie internetowej Archiwum Akt Nowych został opublikowany katalog egzekucji i strat wojennych z lat 1939-1945. Rejestr został stworzony w oparciu o materiały, które były wysyłane do delegatury rządu Rzeczypospolitej na kraj przez Polskie Państwo Podziemne. Chodzi o meldunki dotyczące egzekucji i zbrodni. Katalog został zaprezentowany w południe na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu do Spraw Reparacji Wojennych. Poseł Arkadiusz Mularczyk, szef Parlamentarnego Zespołu, powiedział, że jest to inicjatywa mająca na celu pokazywanie w wymiarze lokalnym historii II wojny światowej. Parlamentarzysta zwrócił uwagę, że dokumenty leżały od lat w archiwach.
Myślę, że ta informacja, ten katalog jest takim pierwszym krokiem, który będzie przybliżał archiwistów, historyków, ale też lokalnych aktywistów do zapoznawania się swoją historią. Także ja traktuję tą prezentację jako, chciałbym, żeby to był pierwszy etap naszej współpracy, jest to jakby wymierny etap naszej współpracy zespołu parlamentarnego właśnie Archiwum Akt Nowych. Oczywiście przed nami jeszcze kolejne prace polegające na raporcie o stratach wojennych, ale dzisiejsza prezentacja katalogu jest już takim pierwszym wymiernym efektem prac naszego zespołu.
Parlamentarny Zespół do Spraw Reparacji Wojennych został powołany pod koniec 2017 roku. W sierpniu ubiegłego roku zespół przedstawił wstępne wyliczenia strat wojennych. Z danych zebranych przez ekspertów wynika, że zginęło ponad 5 milionów osób. Straty liczone są w setkach miliardów złotych. Nasi eksperci wskazują, że Polsce przysługują roszczenia odszkodowawcze od Niemiec. W ocenie naszych sąsiadów są one jednak bezzasadne. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało byłego prezesa spółki paliwowej Lotos Piotra O. Śledczy zatrzymali też trzy inne osoby w związku ze śledztwem dotyczącym wyrządzenia firmie znacznej szkody majątkowej. O szczegółach mówi Temistokles Brodowski, rzecznik CBA.
Agenci z gdańskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali cztery osoby w śledztwie dotyczącym wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w grupie Lotos. Wśród zatrzymanych jest były prezes zarządu Lotos, prokurent i dyrektor jednego z biur tejże spółki, a także przedsiębiorca. Nasi funkcjonariusze, prowadząc to śledztwo, ustalili, że przedstawiciele Lotosu podpisali fikcyjną umowę na usługi doradcze.
Według informacji portalu wpolityce.pl wśród zatrzymanych jest Tomasz S., były współpracownik ministra w rządzie PO Sławomira Nowaka, były radny PO w Gdańsku. CBA informuje, że sprawa jest rozwojowa. Spółka Lotos poinformowała, że działanie Centralnego Biura dotyczy sprawy z 2011 roku. O 14% wzrośnie od stycznia budżet na wynagrodzenia pilotów zatrudnionych przez LOT Crew, spółkę córkę PLL LOT. Podwyżki otrzymają kapitanowie i pierwsi oficerowie m.in. Boeingów 787 i 737. Wszyscy piloci natomiast zostaną objęci programem premiowym opartym o wskaźnik punktualności. Maksymalna możliwa do uzyskania roczna premia będzie wynosiła 8 tysięcy złotych w przypadku pierwszego oficera i 12 tysięcy w odniesieniu do kapitana. Obecnie z LOT Crew współpracuje około 400 pilotów. Do końca tego roku spółka zamierza pozyskać dodatkowych 200 pracowników, a do roku 2025 ponad 1000. Rzecznik LOT Adrian Kubicki wskazał, że podwyżki dla pilotów są podyktowane m.in. konkurencyjnością na rynku.
Impulsem do tych zmian były rozmowy, konstruktywne rozmowy z pilotami, którzy właśnie współpracują ze spółką LOT Crew. Wsłuchaliśmy się w ich potrzeby Oni też mówią bardzo wyraźnie i my też to dostrzegamy, że rynek, jeśli chodzi o pilotów, przeżywa w tej chwili bardzo duże zapotrzebowanie właśnie na pilotów latających dla linii lotniczych i my tutaj musimy zachować pełną konkurencyjność. Na szczęście LOT jest nadal jednym z lepszych pracodawców, jeśli chodzi o właśnie ten rynek pracy. W sumie w ubiegłym roku podpisaliśmy umowę z 150 nowymi pilotami, podczas gdy z naszej firmy odeszło zaledwie 15 osób.
14% ofertę podwyżek zarząd LOT-u przygotował też dla pracowników etatowych. Związki zawodowe zostały zapoznane z ofertą w połowie stycznia. LOT na wzrost wynagrodzeń chce przeznaczyć 25 milionów złotych. W praktyce pensja stewardesy miałaby wzrosnąć od 550 do 1700 zł brutto, w przypadku pilotów od 1600 do 6400 zł. Wdrożenie podwyżek jest tu zależnione od zgody związkowców, której na dzień dzisiejszy nie ma. Rozmowy w tej sprawie LOT prowadzi od początku listopada ubiegłego roku. Wkrótce ma zostać podpisana deklaracja o współpracy parlamentów Polski i Słowacji. Deklaracja ta padła podczas zakończonej we wtorek wizyty marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego. Umówiliśmy się z panem przewodniczącym słowackiego parlamentu na podpisanie w niedługim czasie deklaracji o ścisłej współpracy między naszymi parlamentami, poinformował polityk. Biuro przewodniczącego słowackiego parlamentu przekazało z kolei, że do podpisania umowy może dojść w lutym lub na początku marca w Zakopanem. Przewodniczący słowackiego parlamentu Andrzej Danko oświadczył, że już teraz stosunki Słowacji i Polski są najlepsze w historii, a dzięki deklaracji będą jeszcze lepsze. To były wiadomości w Radiu Maryja.